Dobry wieczór, Wojciech Suleciński, witam Państwa. Dziś porozmawiamy o miłości, o świętowaniu tej miłości, czy też celebrowaniu tych uczuć. Trochę jesteśmy tak pomiędzy walentynkami a świętem kobiet. Moim dzisiejszym rozmówcą jest profesor Beata Morzejko. Dzień dobry, pani profesor. Czy w średniowieczu był jakiś taki dzień, kiedy szczególnie celebrowano uczucia?
Dzień dobry, dobry wieczór. Tak, oczywiście, właśnie tym dniem był 14 lutego. No ta właściwie tradycja celebrowania Dnia Świętego Walentego jako Dnia Święta Miłości czy Zakochanych. No właśnie sięga czasów średniowiecza zdumiewająco, bo w takim powszechnym odbiorze to dziś przyszło święto do Polski w czasach niedawnych, ze Stanów Zjednoczonych, może gdzieś tam zaczęło się w Anglii, w Irlandii w XVII wieku, a tymczasem wiąże się właśnie z okresem średniowiecza i z średniowieczną Francją, średniowieczną Anglią, średniowieczną Francją. No i oczywiście sama postać świętego Walentego jest ciekawa, bo gdzieś tam w opowieściach przyznajemy się do dwóch świętych Walentych, a może jednego w różnych legendach. Raz to miał być kapłan, który udzielał ślubu, tajnych ślubów parom wbrew woli jednego z cesarzy, który postanowił wszystkich mężczyzn do wojska wysłać. No i za to został skazany na więzienie, a później na śmierć przez ścięcie głowy, ale w tym więzieniu poznał no i właśnie kogo, jakąś dziewczynę, jak to kapłan dziewczynę, ale zaprzyjaźnił się z nią i kiedy już szedł na to ścięcie, to miał jej wysłać jakąś karteczkę, twój Walenty albo od twojego Walentego, a niektórzy sądzą nawet, że ta karteczka była w kształcie serca. No a później inna opowieść mówiła z kolei o duchownym, który jako pierwszy udzielił ślubu chrześcijance i no, komuś, kto był poganinem, ale mimo to pobłogosławił ten związek i później nad jego grobem powstała katedra, a w tej katedrze pojawił się relikwiarz, a na tym relikwiarzu napis właśnie świętemu Walentemu, patronowi miłości.
No to nie tylko mamy świętego Walentego, mamy nawet dwóch świętych Walentych i jeszcze w dodatku mamy pierwszą Walentynkę. No to rzeczywiście to okazało się, że to nie amerykanizacja kultury, a raczej jej mediewizacja.
Mediewizacja, a jeszcze żeby było ciekawiej, no to ten 14 lutego, bo to właśnie 14 lutego miał zginąć ten pierwszy Walenty, miał być ścięty. To jeszcze się nakładało z kolei na święta starożytne, związane z założycielami Rzymu, Romulusem i Remusem. To były tak zwane Luprecalia, gdzie czczono między innymi boga fauna, boga płodności i gdzie tam dziewczęta robiły sobie jakieś takie dziwne wróżby, z kim będą chodzić w tym roku, tak? I to przypadało też na 14 lutego i 15 lutego. No potem oczywiście Kościół zakazał takich pogańskich obrzędów, a z kolei 15 lutego, no to już było święto związane z tak zwane święto oczyszczenia Najświętszej Marii Panny i już nabrało innego charakteru. Ale jakby w XIV wieku, tutaj za sprawą poety, znanego angielskiego poety, który już właściwie przechodzi do współczesnej historii, również Geoffrey'a Chaucera, jego opowieści kanterburyjskie, jeden z tak zwanych pielgrzymów wspomina, że czczone jest właśnie takie święto Walentego jako święto zakochanych. A później jeszcze on pisze taki utwór, czy w międzyczasie pisze też taki utwór, który jest zatytułowany, na polski to jest tłumaczone jako Sejm Ptaków i tam po prostu ptaki się zbierają na taki sejmik i zawiązują związki pomiędzy sobą i to jest właśnie święto świętego Walentego. No a po śmierci Chaucera ta historia w 1400 roku, ta historia przychodzi do średniowiecznej Francji I to jest już historia, o której kiedyś sobie rozmawialiśmy, dworu, o którym sobie rozmawialiśmy kiedyś, czyli dworu związanego z wojną stuletnią, Karola Szalonego, jego żony Izabeli Bawarskiej. No tutaj oczywiście pojawia się postać księcia Burgundii, Filipa Śmiałego, brata królewskiego Ludwika Orlańskiego. I w 1400 roku za zgodą króla Karola Szalonego książę Burgundii zawiązuje taką organizację, która nazywa się Sądem Miłości. Do tego Sądu Miłości wchodzą najświetniejsi panowie królestwa. I no, oczywiście właśnie Filip, ale też Ludwik Orlański. Tutaj trzeba dodać, że Burgundczycy Ludwikiem Orlańskim nie za bardzo się lubili. Potem tam było to słynne skrytobójcze morderstwo, no ale jeszcze właśnie w 1400 roku dochodzi do powołania tej organizacji. Do tej organizacji wchodzili mężczyźni z różnych grup społecznych, ale przede wszystkim oczywiście szlachetni urodzeni, ale też bogaci mieszczanie, duchowieństwo. I 14 lutego był taki zwyczaj, że 14 lutego zapraszano na to święto, na obrady tego Sądu Miłości też kobiety. I jest taki przekaz kronikarski, że 14 lutego właśnie w walentynki uważano, że w lutym zaczyna się tak naprawdę wiosna, co my dzisiaj obserwujemy u nas też troszeczkę przy tej pogodzie, że to ma być takie przeniesienie, już mają dosyć czekania na maj, ten taki miesiąc oficjalnej miłości, to może właśnie zrobimy coś w lutym, połączymy to ze świętem świętego Walentego. I rano wesołe towarzystwo, dostojne towarzystwo szło na mszę świętą, a po mszy świętej odbywały się sądy miłości.
No dobrze, ale to mówimy o tym, że to dotyczyło różnych sfer, bo cały czas odnosiłem takie wrażenie, że my mówimy o czymś, co się dzieje tylko w tej najwyższej klasie społecznej, a pani profesor tutaj trochę temu zaprzecza, mówiąc, że taka dworska miłość, taka miłość wykwintna, to ona jakby schodziła w dół tej drabiny społecznej?
Nie. Znaczy mówiąc o tym, że tam wchodziło, bo tam wylicza się, że wchodziło gdzieś około 400 panów do tej organizacji Sąd Miłości. No ale przede wszystkim to byli mężczyźni związani z dworem królewskim. Sam król również zasiadał w tym Sądzie Miłości. Ale mając na myśli jakby no już nie tą najszlachetniejszą elitę, najszlachetniej urodzoną, mówiąc o mieszczanach, mam na myśli tych najzamożniejszych, tych bogatych mieszczan Paryża, prawda, którzy odgrywali w tym czasie bardzo ważną rolę też na dworze królewskim i to wyższe duchowieństwo. Nie schodzimy do niższych warstw społecznych, nic o nich, ani poeci, ani kronikarze nie wspominają, żeby oni mieli wchodzić w skład tej. To była po prostu, to jednak była elitarna grupa. Może nie zamknięta tylko ściśle do królewskiego dworu, tych samych arystokratycznych rodzin, ale jednak mimo wszystko bardzo elitarnie.
No dobrze, ale to w takim razie, jeśli już zacząłem o to pytać, no to trochę to porozmawiajmy o tym, czy to rzeczywiście jest tak, że ta miłość taka celebrowana, taka oficjalnie jakby uznawana za coś wyjątkowego, to jest rzeczywiście coś, co dotyczy tych warstw wyższych. No przypomnijmy, że już wcześniej mamy tę poezję dworską, mamy całą masę różnych zdarzeń, które jeszcze chyba na przełomie XIII i XIV wieku się pojawiają i stają się takim rodzajem no właśnie takiego elementu no, flirtu, jakiegoś kontaktu między kobietami i mężczyznami właśnie z tych najwyższych klas, właśnie na tych europejskich dworach.
No oczywiście to jest, znaczy spotykają się troszeczkę to jest tak, że zderzają się takie dwa światy, tak? Zawsze ten świat kultury wyższej, ten świat związany właśnie z tą arystokracją, z dworem królewskim, ale gdzieś też nawet w tych właśnie opowieściach Geoffreya Chaucera, który w sumie przecież te opowieści pielgrzymów, tak? To są opowieści pielgrzymów, którzy tam są i kobiety, i mężczyźni. Tak może lokowanie produktu zrobię, że właśnie ukazało się nakładem Biblioteki Śląskiej w tym roku takie opasłe tomisko, pierwszy taki pełen przekład tych opowieści. One naprawdę się świetnie je czyta. No w każdym razie tam też jest, tam jest mowa o takiej miłości fizycznej, tam są też jakieś takie rubaszne fragmenty, no nie chciałabym powiedzieć, że wulgarne, ale właśnie takie rubaszne, wesołe, niekoniecznie jakieś takie wzniosłe opowiadanie o miłości. Ale to jest też bardzo ciekawy okres tego właśnie końca XIV i XV wieku, kiedy wokół dworu angielskiego, ale bardziej wokół dworu właśnie dworu francuskiego i dworu burgundzkiego, no powstaje taka elitarna jakby grupa i poetów, i dyskutantów, i pojawia się ten romans Pieśń o Róży, czyli takiej kobiety idealnej, godnej miłości, i dyskusja, w którą włączyła się też Christina di Pisano, która zresztą napisała później taki utwór, to była poetka tworząca na dworze właśnie Karola i Izabeli Bawarskiej, i ona napisała taki utwór, no taki właściwie wyobrażeniowy czy życzeniowy, że z kolei Ludwik Orlański powołał order, czy utworzył order Czerwonej Róży, i ten order miał być wręczany właśnie w dzień świętego Walentego. No gdzieś przeczytałam, że podobno w British Library, ale to jest niesprawdzona wiadomość przeze mnie, że jest przechowywana pierwsza kartka walentynkowa, czy właściwie pierwszy utwór taki stricte walentynkowy, natomiast postać, autor jest autentyczny w tym sensie, że chodzi tu o Karola tego Orlańskiego, a to wiem, że z kolei ulubiona bitwa pana redaktora pod Azincourt, tak? On zostaje wzięty do niewoli w 1415 roku, jest w Anglii i miał napisać wówczas taki poemat miłosny skierowany do swojej żony Bony, która pozostawała we Francji, potwierdzający uczucia miłości. Że trudno jest odpowiedzieć tak jednoznacznie, że to był tylko świat wzniosłej miłości, a gdzieś po drugiej stronie barykady była tylko taka, no właśnie, bardziej rubaszna miłość, czy bardziej przyziemna. Choć niewątpliwie, no tak jak mówię, ten dwór francuski za pomocą różnych osób, właśnie Filipa Burgundczyka, czy Ludwika Orlańskiego, później Karola Orlańskiego, Christiane de Pizan, no po prostu kreuje taki obraz wzniosłej.
Znaczy ja podejrzewam, że wszyscy kochali się zarówno wzniośle, jak i rubasznie. Pytanie jest, jak o tym opowiadano? Czy też jaką kreowano rzeczywiście tą rzeczywistość? I w jakiej sferze ten, za przeproszeniem, element wzniosły brał górę nad tym rubasznym? Ale to jakby zupełnie inna rzecz. Ja rozumiem, że też ważnym elementem jest, czy w ogóle mówiono o miłości. Czy ona była tylko jakąś taką sferą, no troszeczkę ukrytą, czy też była no, czymś, o czym właśnie dyskutowano i toczono wręcz otwarte dyskusje. No, wydaje mi się, że właśnie ta dworska miłość jest tym takim właśnie wątkiem, który pozwala na ten rodzaj dialogu, pozwala także na, no właśnie mówiliśmy o co prawda pojedynku na śmierć i życie, no ale jakbyśmy powiedzieli, że te damy turniejowe, którym, że tak powiem, dedykowano zwycięstwa w turniejach, to jest coś, co robi wrażenia właśnie wznieśnienia tego uczucia.
Tak, ono jest uznaśnione w tej poezji. No tutaj może posłużę takim cytatem. Szlachetna pani, twa piękność wspaniała, tak mi olśniewa, żem bez reszty twoim, że trwam przy tobie, jaką twoja własność, tako się rzecze, lecz próżne to słowa. Także to wszystko właśnie takie bardzo wzniosłe, to jest nawet pojawia się w tych 100 balladach o miłości, pojawia się między innymi taki bohater, który jest nazwany wykwintnym pięknisiem, to takie jest to tłumaczenie na język polski, i wszędzie ta kobieta jest wyniesiona w tych utworach na piedestał, opiewana jako piękna, ale też niedostępna. Bo tak naprawdę no, w momencie, kiedy dochodzi już do spotkania pary i powiedzmy do konsumpcji związku, no to wtedy już nie trwa to tak wszystko bajecznie i wzniośle, jakby chcieli ci poeci na początku. A też z kolei powstały takie utwory o różnych takich uciesznych dialogach. Jest taki cykl utworów francuskich Uciechy małżeńskie. No i tam na przykład i tam na przykład są takie różne jakieś takie trochę zawoalowane porady, jak żona, która po prostu chce mieć jakieś nowe stroje, to w jaki sposób ma zachęcić męża do tego, żeby przewrotnie, jak żeby on jej kupił te stroje. Także tutaj już wtedy wkracza taka codzienność życia, ale w dalszym ciągu to wszystko jest bardzo podane w takiej eleganckiej formie.
No dobrze, no ale te, jak rozumiem, tłem tego, na przykład jeśli chodzi o te warstwy wyższe, były z jednej strony no właśnie te romantyczne, wzniosłe deklaracje, a z drugiej strony no, na przykład to, że większość małżeństw była umawiana przez rodziców albo nawet monarchów, więc mówiąc najkrócej, często te pary były dobierane nie za sprawą miłości, a za sprawą kontraktów małżeńskich.
A no właśnie, dokładnie tak było, że to jest bardzo ciekawe. To z jednej strony to są właśnie kontrakty małżeńskie. No wiemy, że właściwie większość tych, prawie 100% tych małżeństw dynastycznych, o których czytamy na kartach historii okresu średniowiecza, a nawet później, to były przecież właśnie związki zaaranżowane, bo no, córkami prowadzono politykę dynastyczną, godzono zwaśnione strony. Chodziło też o to, żeby majątek poszedł w dobre ręce, żeby to nie było roztrwonione, żeby ten partner czy partnerka byli szlachetnie urodzeni, żeby wiązali się ludzie o tym samym jakby związkach takich pochodzących ze szlachetnych związków. Z prawego łoża koniecznie, no bo jeżeli nie, to trzeba było jakieś dyspensy szukać, usprawiedliwień. I czasami, oczywiście, że czasami mamy informację o tym i taka informacja towarzyszy też chociażby właśnie związkowi Karola Szalonego i Izabeli Bawarskiej, że jak on ją zobaczył, no to się w niej zakochał. Ona miała 11 lat, on też miał 11. No ale potem przychodziło życie i choćby właśnie dynastia burgundzka, moja taka trochę ulubiona, pokazuje, że ta devaluation, że mimo, że Filip Dobry miał w swojej dewizie tobie zawsze wierny, czyli to było, miało być skierowane do małżonki, no to pozostawił po sobie jedną z dłuższych list dzieci z nieprawego łoża. Więc szukał miłości ewidentnie no, poza domem. Także tu rzeczywiście to była troszkę ta poezja miłosna kreowała trochę świat taki no nieistniejący, trochę taki wyobrażeniowy, czy nawet bardzo wyobrażeniowy, życzeniowy.
No dobrze, ale czy to było w takim razie tak, że taka z kolei patrząc z perspektywy kobiecej, taka młoda dama wydawana była za męża, którego wybrała jej rodzina, a równocześnie kochała się wspaniałym młodym rycerzu, który tam na tym koniu pędził podczas tych turniejów albo ofiarowywał jej jakąś różę lub szarfę?
No tak, oczywiście, że tak też bywało, tylko że te kobiety z wyższych warstw społecznych, one były cały czas obserwowane, były cały czas śledzone. I oczywiście, że mamy informacje o takich damach, które, że to tylko, nie tylko ta jakby męska strona miała kochanki, no ale właśnie również damy. Małżonki miały jakiś, miały, ale to było jednak mimo wszystko bardziej odosobnione przypadki One nawet w romansach rycerskich taka żona jest karana okrutnie, jest karana wykluczeniem. No ale oczywiście później im dalej od średniowiecza, tym coraz więcej też takich
No tak, ale
coraz więcej
mamy
takich
Tristana
historii.
i Izoldę, mamy króla Artura i jego, jakby to powiedzieć, być może nieszczęśliwy związek. To jednak coś się tam dzieje.
Coś tam jednak się dzieje. No, mamy też gdzieś tutaj, żeby daleko nie uciekać w naszej polskiej historii, gdzieś pomówienie o zdradę.
O, Sońka, to rzeczywiście,
Sonka, właśnie.
ale ona to zrobiła z patriotyzmu, no naprawdę, no, dynastia Jagiellonów rozkwitła, trzech synów urodziła.
No tak, ale no dobrze, to już
Staremu Jogajłę trzech synów urodziła, no.
nie wnikajmy w tak te. W te detale. No ale później oczywiście też z kolei doradzała swojej synowej Elżbiecie, żonie Kazimierza Kierujczyka, żeby nie, no jakby nie opuszczać męża na krok, tak? Wcale mu towarzyszyć w podróżach i to rzeczywiście było bardzo zgodne małżeństwo. No wiemy, gdzieś teraz ukazała się taka praca poświęcona Radziwiłłom, to jest tłumaczenie monografii, która wyszła kilka lat temu w Wilnie w języku litewskim, została przetłumaczona na język polski, ale też tam pokazane jest, jak z kolei Radziwiłłowie, no nie tyle swoje, jakieś ze swojej rodziny kobiety ścigali, ale no, z kręgu swoich takich przyjaciół, czy rodzinnych, czy zaprzyjaźnionych, czy po prostu tak zwanych domowników, czyli szlachty, która była uboższa. No i tam te kobiety, które sobie pozwoliły na właśnie jakiś romans, były po prostu piętnowane tak społecznie. I tutaj też ta średniowieczna historia jednak bardziej, można powiedzieć, przymykała oko na to, co robili mężczyźni, niż kobiety.
Dobrze, to w takim razie za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Ja przypomnę, że moim dzisiejszym rozmówcą, niestety przez Skype, ale mam nadzieję, że to już ostatni raz, pani profesor Beata Morzejko, że będziemy już tylko i wyłącznie oko w oko rozmawiać. Wracamy za chwilę do naszej rozmowy, no i znowu będziemy chyba rozmawiali o tych kobietach, o miłości i o tym wszystkim, co związane jest, no jak rozumiem, ze średniowiecznym świętem świętego Walentego. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Wojciech Szuleciński, witam Państwa ponownie. Dziś rozmawiamy o miłości. No, trochę biorąc pod uwagę niedawne święto świętego Walentego, okazuje się, że mające głębokie średniowieczne korzenie, a nie jest to tylko i wyłącznie przykład amerykanizacji naszej kultury. Moim rozmówcą jest profesor Beata Morzejko z Uniwersytetu Gdańskiego. Pani profesor, mówiliśmy o tym opowiadaniu o miłości i o tym trochę rozejściu się pomiędzy tym, jak o tej miłości opowiadano, czy jak próbowano ją unosić w górę, a tym, jak wyglądała pewna praktyka życia codziennego. Ja trochę zacząłem ten wątek związany z warstwami społecznymi. No, korci mnie pytanie, bo zaczęliśmy już mówić coś o dworze Jagiellonów. No, jakbyśmy popatrzyli na to z perspektywy bogatych mieszczan. Czy bogaci mieszczanie gdańscy to trochę jak paryscy, czy to raczej jest tak, że to zupełnie nie ta epoka i nie te czasy, no i też nie ten poziom?
No, o poziomie może bym nie, no jednak poziom inny, choćby przez różnicę rynku kulinarnego, kontakty jednak Paryża z Zachodem, importami, choć do Gdańska też figi i różne inne luksusy dochodziły, to pod względem polityki matrymonialnej zamożni patrycjusze no nie różnili się od swoich, powiedziałabym, rówieśników paryskich, czyli też tak jak w późnośredniowiecznym Paryżu, tak samo w późnośredniowiecznym Gdańsku małżeństwa były aranżowane, pobierano się w kręgu ludzi władzy. Jeżeli właśnie rodziły się córki, to stawały się no, przedmiotem takiej gry matrymonialnej. I oczywiście, że te małżeństwa również były aranżowane. I że no, trudno tutaj mówić o doborze do Boże z miłości. Być może ona przychodziła z czasem, w trakcie małżeństwa. Na pewno tutaj jakieś odpowiedzi można by było szukać w długości życia, długości, trwałości tych par małżeńskich, ale też musimy pamiętać o tym, że no to życie ludzi w średniowieczu było krótsze statystycznie niż współcześnie i że często też te kobiety, te pierwsze małżeństwa trwały kilka lat, bo po prostu żona umierała przy kolejnym połogu. Ale mamy taką historię związaną właśnie z późnośredniowiecznym Gdańskiem, gdzie źródła przekazują nam informacje o takiej parze, młodej dziewczynie i młodym chłopaku, oboje bardzo dobrze urodzeni, którzy no, po prostu próbowali sami zaaranżować swoje małżeństwo. Trochę przypomina nam to historię znaną z Szekspira, czyli no, gdzie mogą poznać się młodzi, dobrze urodzeni, a zwłaszcza gdzie może pójść no prawie, że sama młoda dziewczyna.
Do kościoła.
No do kościoła oczywiście, że tak. I we włoskich opowieściach bardzo często w kościele dochodzi
Wybucha miłość.
Słucham?
Wybucha miłość.
Wybucha miłość, tak, wybucha miłość. Gdzieś tam służąca się zagapiła, a matka się zamodliła. Rozmodliła, przepraszam, no i wtedy ci młodzi gdzieś tam mają swoją chwilę, ale tu w Gdańsku akurat dochodzi do tego na weselu i tu chodzi o najmłodszego syna burmistrza Johanna Ferbera, no tu Państwo słusznie kojarzą od razu to z kościołem Świętej Marii Panny, kaplica, słynna kaplica z różnymi artefaktami związanymi z tą rodziną, trzy głowy dzika w tarczy i to jest tym synem właśnie, który idzie na wesele, jest młody, 15 albo 16-letni Maurycy Ferber, a spotyka tam dziewczynę Annę Pilman. No ci Pilmanowie to może nie jest wielka rodzina, ale ważne, kto był dziadkiem tej dziewczyny. Dziadkiem tej dziewczyny był jeden z najzamożniejszych patrycjuszy gdańskich Otto Agemünde, który w testamencie zapisał jednej ze swoich wnuczek, czyli właśnie Annie, 10 tysięcy grzywien w ruchomościach i nieruchomościach, czyli naprawdę mnóstwo pieniędzy. To stawało ją na takim topie crème à la crème, de la crème.
Panien na wydaniu.
Najposażniejszych panien w Gdańsku. No i po tej imprezie weselnej, gdzie panna młoda była koleżanką, czy byśmy dzisiaj powiedzieli przyjaciółką Anny, a z kolei pan młody przyjacielem Maurycego, czyli no to nam przypomina historię Romeo i Julia, bo przecież oni też się spotkali na weselu. I też właśnie, to ważne, rodzina Ferberów stoi wówczas w opozycji do takiej grupy rodzin, do której należą Pilmanowie, ale Pilmanowie są wspierani przez jeszcze taką inną rodzinę Felsztete, a z kolei tych Felsztete jeszcze chroni inna rodzina Suchtenów. Oni wszyscy mają swoich ludzi w ławie i w Radzie Miasta. I opiekunem tej rodziny jest z kolei inny burmistrz, bo Gdańsk ma czterech burmistrzów i to był burmistrz Heinrich von Suchten.
No rzeczywiście, dziewczyna... to historia, tylko szkoda, że Szekspira nie było, żeby to opowiedzieć.
Tak, szkoda. No naprawdę to jest temat na film, na pewno na dobry doktorat też, bo zachowały się bardzo ciekawe w archiwum państwowym źródła na ten temat. I po tym weselu Anna oświadcza, że dała słowo Maurycemu, no on się oświadczył, bardzo szybko działy się wypadki, nie czekał, że on się oświadczył, a ona mu przesłała sztukę złota jako dowód no, tej swojej miłości do niego. Po czym przesłuchiwana przez ojca, potem przez właśnie burmistrza Henrysia Suchtena, z płaczem przyznała, że właściwie Maurycy na niej wymusił tą zgodę, ponieważ no, straszył ją, że jeżeli ona się nie zgodzi zostać jego żoną, to on zrobi coś tak strasznego, o czym będzie się w Gdańsku mówiło przez następne dziesiątki lat. No i oczywiście tutaj tego dzisiaj nie wiemy, czy ona był, jaka była prawda. No to, że ona była przesłuchiwana już, to możemy sobie, ona miała ze 14 lat wtedy, no to sobie...
Mogła się do wszystkiego przyznać.
Tak, musiała się do wszystkiego przyznać. No jednak rodzina Maurycego nie dała za wygraną. Ferber zaprosił tą całą dużą rodzinę z Suchtenem na czele do kościoła na Świętej Marii Pannej. Tam miało się odbyć posiedzenie polubowne i tam Johann Ferber miał oświadczyć, czy właściwie dementować stanowisko Suchtena, że Maurycy tylko kocha się w pieniądzach przyszłej czy obecnej narzeczonej i powiedzieć, że oni wcale nie chcą 10 tysięcy grzywien, zadowolą się 1000, bo on sam taki posag wziął, kiedy brał swoją żonę. No ale to posiedzenie właściwie jeszcze bardziej rozjątrzyło Suchtenów. Na posiedzeniu rady doszło nawet do jakichś po prostu wzajemnych oskarżeń i no nie rękoczynów, ale zostały użyte słowa powszechnie uznane za obraźliwe. Tak, za obraźliwe. No i wręcz doszło do tego, że sąd musiał nakazać płacenie kary w postaci tam zapłacenia iluś tysięcy cegieł, no bo na rozbudowę jeszcze kościoła mariackiego. I ostatecznie Maurycy Ferber no nie był pogodzony z tą odmową i udał się po sprawiedliwość do Rzymu, do papieża, żeby tam dochodzić sprawiedliwości, a w tym czasie, no w tym czasie panna, mówiąc krótko, dorastała do, no już koniecznie do zamążpójścia, bo już miała 15 lat, za chwilę 16, pamiętajmy, że tu wtedy wcześniej wchodzono związki małżeńskie. I Maurycy przysyła dowód na trwałość tego uczucia Anny. Tym dowodem ma być kawałek sukni wycięty, kawałeczek materiału wycięty przez Annę i wysłany mu do Rzymu. No więc oczywiście plotki po całym mieście, przesłuchiwanie służących. Znowu Henryś Suchten przesłuchuje służące Anny i one oświadczają, że kiedy Anna modliła się w kościele mariackim, to one się zakradły. No, jak one to zrobiły, to inna sprawa. Zakradły się i wycięły jej ten kawałek materiału i wysłały Maurycemu, żeby ten z kolei, no, pokomplikowany, żeby ten z kolei wysłał, użył tego jako dowodu. Przesłuchiwane jest też towarzystwo Maurycego Ferbera i niestety podważona jest ich opinia, ponieważ jeden z jego przyjaciół ma mieszkać, tak dzisiaj, to nie wiem, czy tak się mówi jeszcze, na kocią łapę, bez ślubu. No z partnerką po prostu, byśmy dzisiaj powiedzieli.
Czyli morale, no, słabe morale.
Słabe, ma ówczesne słabe morale i jego, no i jego opinia zostaje podważona przez Henrysia von Suchtena. Po śmierci już burmistrza dochodzi jednak do zawarcia związku pomiędzy Anną, a właśnie jednym synem Henrysia von Suchtena, noszącym to samo imię. Maurycy dalej się z tym nie godzi, ale w sprawę wkracza już wówczas król Aleksander, król Polski, i nakazuje milczenie w tej sprawie, no, stwierdzając, że już właściwie skoro tam jest związek małżeński, to już właściwie nie ma o czym mówić. No a Maurycy, jak wiemy, no, trochę jest z tym niepogodzony, ale zaczyna się kształcić. Studiuje między innymi teologię, no a później zostaje biskupem warmińskim. No a Anna no po prostu już jakby ginie z kart historii, bo tylko wiemy, że no jest żoną właśnie tego Henrysia Suchtena młodszego i że rodzi mu sporą gromadkę dzieci.
No ale to rzeczywiście, no naprawdę, no to tylko brakowało tego, kto mógłby to opisać, bo rzeczywiście mielibyśmy historię, którą by przez następne stulecia opowiadał cały świat.
No tak, koniecznie. Ja już gdzieś tam kilkakrotnie z jakimiś referatami podróżując na jakieś konferencje zagraniczne opowiadam w skrócie tę historię. Gdzieś tam sobie troszeczkę ją studiowałam, tak dla własnej trochę przyjemności, dla własnych potrzeb, ale za każdym razem jest właśnie taki komentarz jak pana redaktora. No to już to musi być koniecznie opisane. To się nadaje na właśnie dobry scenariusz dobrego filmu.
No dobrze, ale to w takim razie, czy to oznaczało, że jeśli patrzymy na tę miłość w tym Gdańsku, że to było tak, że ten wątek uczucia był w tym wszystkim ważny, czy przede wszystkim ważny był ten konflikt pomiędzy poszczególnymi rodami, no i zabezpieczenie finansowe, które było kluczem też do wielu tych elementów tej układanki?
No i to. To znaczy, to wszystko było dość dziwne, bo jednak trzeba pamiętać, że Ferberowie to nie byli byle kto, że to była to już była, no, choćby to, że Johan był burmistrzem. Ale tutaj po prostu chodziło też o takie kwestie ambicjonalne, że być może, że Ferberowie, jak zdobędą jeszcze dodatkowe pieniądze dzięki temu posagowi, to jeszcze bardziej wzmocnią się w mieście i wtedy już inne rodziny nie będą odgrywały takiej roli, zwłaszcza w Radzie Miasta. No i tutaj się okazuje, że się bardzo te rodziny właśnie Felcztete czy Suchtenowie przeliczyli, bo mimo tego, że Johann Ferber no, nie zdobył tych pieniędzy przez małżeństwo syna z Anną Pilman, to i tak kolejne pokolenia Ferberów wchodziły do Rady Miasta. Tam był tylko taki jeden moment, kiedy przez interesy źle obliczone zachwiała się potęga Ferberów i kiedy tylko przedstawiciel był tylko ławnikiem tej rodziny. A potem praktycznie, jak prześledzimy sobie biografię Ferberów, to w różnych rozgałęzieniach rodziny zawsze był jakiś burmistrz. Przez kolejne dziesięciolecia, aż do połowy XVIII wieku, czyli i tak im się, rzeczywiście, tak jak mówił Johann Ferber, my sobie poradzimy bez tych pieniędzy, poradzili sobie bez tych 10 tysięcy grzywien. A czy było jakieś uczucie? No bardzo chcemy w to wierzyć, że oni rzeczywiście się spotkali że znamy takie historie z opowieści czasami naszych, no bo ja wiem, rodziców, dziadków, jakichś może własnych doświadczeń, no dobrze, że jest coś takiego jak miłość od pierwszego wejrzenia.
No właśnie, no ale to w takim razie jednak spytam, czy, bo to jest jakby ta historia, która dzieje się jeszcze w katolickim Gdańsku. Czy to zwycięstwo protestantyzmu w takim mieście jak Gdańsk zmienia opowieść o miłości? Czyli czy te wartości protestanckie, one po pierwsze zwyciężają i czy też paradoksalnie, czy też nie są one bliższe środowisku mieszczańskiemu i to także temu najbogatszemu, no bo właśnie bardziej dopasowane do jego realiów i rzeczywistości?
Znaczy, rzeczywiście jak się śledzi jeszcze księgi ławnicze, w których były zapisywane testamenty, koniec XV, początek XVI wieku, jeszcze lata XX XVI wieku, to mamy na przykład zapisy mieszczan, tych zamożnych mieszczan, dla nieślubnych dzieci. Pojawiają się nieślubne dzieci. A później no jednak wkracza ta moralność protestancka, co nie znaczy, że no, natura ludzka jest jaka jest. Natomiast
Nie umieszczano ich właśnie w tych intercyzach.
No właśnie o to chodzi. I też no, kwestia na przykład prostytucji w mieście. To wszystko gdzieś jest, gdzieś trzymane jednak właśnie w takich ryzach tej takiej cnoty, bogobojności, umiłowania pracy, takiego pewnego etosu protestanckiego, choć pewnie gdyby się wgłębić, zwłaszcza w te biogramy XVII-wiecznych, nawet właśnie Ferberów czy XVIII-wiecznych, no to niekoniecznie ta historia jest taka czarno-biała. Ale wracając do tego schyłku średniowiecza, no to jednak widzimy, że tam jest jeszcze taka później historia, później taka jest jeszcze historia z początku też XVI wieku, Anny Mant, która ucieka po prostu z Gdańska.
Pamiętam, żeśmy kiedyś o tym opowiadali.
Tak, myśmy kiedyś o tym opowiadali, no właśnie. To. Ale no ucieka, powiedzmy sobie, po to, żeby dobrze, żeby wyjść za mąż za kogoś, kogo kocha.
No dobrze, to jest akurat coś, co w te walentynki warto powtarzać i opowiadać. To w takim razie, jeśli tylko to możliwe i dzieje się to bez czyjejś krzywdy, to uciekajmy i szukajmy tej swojej miłości, albo też doceniajmy tę, którą już mamy i w te święto średniowieczne celebrujmy miłość, bo to jest rzecz najważniejsza. Pani profesor, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że następnym razem oko w oko się spotkamy i porozmawiamy. Jeszcze raz Państwu dziękuję. Dobranoc.
Ja również bardzo dziękuję. Też mam taką nadzieję. Dobranoc.